Przystępujemy do 20. punktu porządku obrad, który został zatytułowany Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wołomińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku. I tu w tym miejscu chcę Państwa przeprosić, ponieważ to moje przeoczenie, że ten punkt porządku obrad został tak zatytułowany, ponieważ to jest informacja o sprawozdaniu, o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku. To moje niedopatrzenie. Nie, wspólny bilet jest po. Szanowni Państwo, informacja została doręczona drogą pocztą elektroniczną wszystkim Państwu radnym. Także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji została Państwu przesłana. Zakładam, że wszyscy zapoznaliśmy się z tymi materiałami. W związku z tym, jeżeli nie macie Państwo nic przeciwko temu, to nie będziemy już w tej chwili prezentowali czegoś, co jest nam wszystkim znane. W związku z tym proponuję, abyśmy natychmiast bez tej części prezentacyjnej przystąpili do dyskusji, do pytań. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Państwo akceptujecie tę propozycję. Nie słyszę sprzeciwu, w związku z tym otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań. Bardzo proszę. Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Zresztą uważam, że brak pytań jest w przypadku tej informacji, która została nam przedłożona, absolutnie uzasadniony, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa także nie znalazła powodów do sformułowania uwag o informacji o tej pierwszej połowie roku budżetowego w powiecie wołomińskim. Ponieważ nie ma tu żadnego głosowania, przyjęcia tej informacji, więc zamykam 20. punkt porządku obrad i przystępujemy do punktu 21. To jest do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego miastu stołecznemu Warszawie opisanego w druku numer 106. Bardzo proszę reprezentanta zarządu o zaprezentowanie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no mamy taką nadzieję, że będzie niedługo finał tego transportu zbiorowego, ponieważ od kilku miesięcy toczyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami ZMU z Warszawy i gminami Kobyłką, Ząbkami, Zielonką, Wołominem i starostwem powiatu wołomińskiego. Dzisiaj są już takie szczegółowe ustalenia, nawet i możliwości jakby finansowania, oczekiwania ze strony Warszawy. Z tego projektu zostały Ząbki, ponieważ im się absolutnie nie opłaciło dokładać do tego, bo te koszty byłyby żadne, jeśli by były tylko straty dla gminy Ząbki. Dlatego też o tą kwotę Ząbek została pomniejszona ogólna kwota dotycząca dotacji ze strony trzech gmin. Oczywiście w tym jest i starostwo powiatu wołomińskiego. Ja chciałbym tylko powiedzieć i nadmienić, że w 2015 roku, bo jeszcze chcemy uruchomić jeszcze w tym roku, w miesiącu grudniu, koszt trzech gmin i starostwa łącznie 274 837 zł, a to dlatego jest taka mała kwota miesięcznie, ponieważ jak wiecie, jest w tej chwili ograniczony ruch pociągów, można powiedzieć, że prawie 50%, a może i mniej, w związku z modernizacją. Dlatego też tak jest mała kwota. W 2016 roku jest to kwota 5 225 220 zł. Ja mówię tutaj na wszystkie trzy gminy, czyli Zielonka, Kobyłka, Wołomin i starostwo powiatu wołomińskiego. W 2017 18 i 19 jest to kwota 7 977 600 zł. Dlaczego do 19 roku? A to dlatego takie porozumienie chcemy podpisać i umowę, ponieważ jak pamiętamy wcześniej, Warszawa robiła przeważnie przed wyborami naciski. No takie małe szantażowanie uważam było, dlatego też tutaj chcemy uniknąć tego, żeby nie było negocjacji i rozmów na temat biletu przedłużającego na następne lata. Propozycja jest tutaj, ponieważ rozmawialiśmy i zarząd już dzisiaj też taką kieruje propozycję do Rady, żeby w tym roku powiat wołomiński dołożył 30 tysięcy złotych, w 2016 roku 700 tysięcy złotych i w pozostałych trzech latach po 1 000 000 złotych rocznie. Czyli to będzie około tam 90 parę tysięcy miesięcznie. Taka jest propozycja. Chciałbym tylko jeszcze nadmienić, ponieważ wczoraj odbyło się spotkanie w sprawie metropolii, ustawy, która już no nie podpisana jeszcze jest przez prezydenta. Mamy tutaj nadzieję, że będzie podpisana i będziemy mogli tworzyć metropolię. Wtedy jakby funkcjonalność i to porozumienie, które podpiszemy dzisiaj, ulegnie jakby zmianie, bo wtedy będą rozliczane bezpośrednio już tutaj partycypacje gminy ponosiły. Dlatego też tutaj zwracam się z prośbą, żebyśmy no przystąpili i gminom też pomogli, bo to przecież nasi mieszkańcy i te kwoty zabezpieczyli w budżecie na lata następne. A tutaj chodzi w tym roku szczególnie na te, o te 30 tysięcy złotych na miesiąc grudzień. To tyle mam, dziękuję. Jak są pytania, to bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy panu staroście. Wiem, że z inicjatywą nawiązania takiej współpracy pomiędzy powiatem wołomińskim a miastem stołecznym Warszawa wystąpiły trzy gminy. Gmina Wołomin, Kobyłka i Zielonka. No to są jedne z największych gmin w całym naszym, największa niewątpliwie gmina Wołomin i dwie pozostałe, jedne z największych gmin, więc myślę, że musimy też pamiętać o tym, że mówimy o dużej części naszego licznego powiatu. Więc to nie jest tak, że wydamy te pieniądze tylko na zaspokojenie potrzeb niektórych, jeżeli oczywiście uchwała zostanie podjęta i potem doprowadzi do szczęśliwego końca. I myślę jeszcze, że dojdzie do zawarcia porozumienia. Myślę, że też sprawą niezwykle ważną jest pewna perspektywa. Zupełnie niedawno została przyjęta bardzo długo oczekiwana ustawa metropolitalna, która, no pamiętam, że jeszcze chyba w 1998 roku miałem wtedy przyjemność, zaszczyt uczestniczenia w zakładaniu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Stowarzyszenie to skupiało podwarszawskie gminy Wianuszka, które no, pan starosta także uczestniczył w tym wydarzeniu, które chciały, dążyły do tego, aby jak najszybciej taka ustawa została przyjęta. Niestety w Sejmie bardzo długo trzeba było czekać na dobrą koniunkturę, ponieważ interesy stolicy to są interesy, które bez względu na przynależność partyjną są sprawami obcymi wielu naszym parlamentarzystom. Dobrze, że wreszcie ta większość parlamentarna dla tej sprawy się znalazła. Ja naprawdę osobiście się z tego niezwykle cieszę i nie zgadzam się z argumentami, że to będzie generowało jakąś tam biurokrację. Dzisiaj sprawy takie jak komunikacja, a akurat mieszkam na terenie gminy, która wydaje ogromne środki na organizowanie współpracy w zakresie komunikacji miejskiej z Warszawą, bo to jest kwota około 3,5 miliona złotych obecnie. I w zasadzie wciąż czuliśmy się w tych rozmowach takim ubogim krewnym, który był skazany na to, aby poddać się dyktatowi reprezentantów Wielkiej Stolicy i to poczucie było wspólne wszystkim gminom podwarszawskim. Kiedy powstanie struktura, która będzie reprezentowała cały organizm, myślę, że takiego poczucia nie będzie, bo będzie się to finansowało ze wspólnych pieniędzy. Przepraszam za tę zbyt długą wypowiedź, ale myślę, że Państwo wnosicie z niej, że pomimo tego, że nie jestem mieszkańcem żadnej z tych trzech gmin, to jednak uważam, że dla spraw wspólnych, dla integracji naszego powiatu udział powiatu wołomińskiego, finansowy także, jest sprawą ważną, jest sprawą istotną. Liczę także na to, że w przyszłości uda się jakąś formułę wypracować, która pozwoli na to, aby także inne gminy mogły z tego rodzaju współpracy korzystać. Kontynuujmy dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Olszewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, chciałbym zapytać o dwie rzeczy, bo z treści propozycji uchwały wynika, że transport czy zadanie transportu zbiorowego jest zadaniem własnym powiatu. Uchwała dotyczy trzech gmin i chciałbym zapytać, czy są pomysły na organizację tego transportu w pozostałych gminach powiatu wołomińskiego. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, na które częściowo już znam odpowiedź, ale chciałbym się upewnić. Pan starosta powiedział, że trzy gminy wystąpiły z takim wnioskiem, ale czy przy okazji omawiania tej propozycji nie warto by było się zastanowić nad zaangażowaniem też pozostałych gmin leżących przy trasie Warszawa-Tłuszcz i na przykład gmina Klębów pewnie też byłaby zainteresowana taką współpracą, czy gmina Tłuszcz, bo też jest dosyć dużym miastem, dosyć duże skupisko mieszkańców i może warto by było się nad tym zastanowić. I trzecie to już pytanie o zasady korzystania z tej możliwości zintegrowanego biletu. Czy będzie to dotyczyło tylko mieszkańców gminy Wołomin, Kobyłka i Zielonka, czy też inni mieszkańcy innych gmin będą mogli korzystać powiedzmy od przystanku Zagościniec, tak? Bo rozumiem, że to do Zagościńca będzie obowiązywało. Dziękuję bardzo.
Ten temat mi jest znany i bliski. Zawsze broniłem nie tylko Klębowa, ale uważam, że i Tłuszcz do metropolii powinien należeć. Tutaj jest rozpatrywane wszystko pod kątem już metropolii. No i niestety ani Klębowa, ani Tłuszcza nie ma w strefie metropolii. Trudno będzie dzisiaj rozmawiać, natomiast trzeba jakby tutaj przypominać o tym. Natomiast dzisiaj nie ma takiej możliwości, bo byłaby utworzona trzecia strefa i to od razu automatycznie by koszty były większe dla tych gmin zdecydowanie. Dlatego jest to nieopłacalne na ddzień dzisiejszy, chociaż nie do końca się zgadzam, ale ja wierzę w to, że jak dojdzie do tworzenia Związku Metropolitalnego, to wtedy będzie można na ten temat rozmawiać. Jeśli chodzi o pozostałych mieszkańców, czyli Klębowa gminy, znaczy Klębów, czy Tłuszcz, czy Jadowa, to oni będą mogli korzystać też, tylko z tej wiedzy, jaką ja posiadam, to już jakby z Jadowa nie będzie im się opłaciło, żeby wykupywać oddzielnie bilet od Zagościńca do Warszawy, natomiast pozostałe miejscowości tak będą mogli korzystać z tego biletu.
Bardzo dziękujemy panu.
Czyli zakupią sobie bilet do Zagościńca, od Zagościńca będą mieć drugi.
Rozumiem, że pan radny będzie kontynuował. Proszę włączyć mikrofon.
Trzecie pytanie dotyczyło transportu zbiorowego na terenie pozostałych gmin powiatu wołomińskiego.
Ale co rozumiesz przez transport zbiorowy?
No, znaczy z treści uchwały wynika, że my przekazujemy zadanie jakby, tak, które powiat powinien realizować. I powinien realizować chyba nie tylko na terenie gminy Wołomin, Kobyłka i Zielonka, ale na terenie całego powiatu. Nie wiem, może źle rozumiem, także proszę mnie wyprowadzić z błędu.
Ale proszę zwrócić uwagę, w paragrafie pierwszym mowa tam słowa w części dotyczącej w części, prawda? Czyli w tej części nawiązuje się współpracę. Na chwilę obecną, jak dobrze rozumiem, takiej koncepcji realizacji tegoż zadania na pozostałym terytorium powiatu wołomińskiego jeszcze nie ma, ale wierzę głęboko w to, że tego rodzaju koncepcja powstanie. Przyznaję, że rzecz jest niezwykle trudna ze względu na specyfikę innych gmin. Ja muszę powiedzieć, że my w Markach mamy ogromny problem związany z komunikacją ze stolicą powiatu. Aby dojechać z Marek, nie dysponując samochodem, aby dojechać z Marek do Wołomina, w zasadzie dysponujemy tylko taką możliwością, że musimy najpierw pojechać do Warszawy. Albo też jechać przez Radzymin, co z reguły trwa nieco dłużej. Więc jest to wyzwanie dla powiatu, wyzwanie dla zarządu powiatu i myślę, że tutaj głos pana radnego może stanowić taki punkt wyjścia do apelu do zarządu o to, aby tego rodzaju koncepcja obejmująca całe terytorium powiatu, która pozwoliłaby na zorganizowanie transportu pozwalającego na poruszanie się wszystkim mieszkańcom po terytorium powiatu, a zwłaszcza do jego stolicy, zrodziła się możliwie jak najszybciej. Dziękuję.
Z wiedzy, jaką ja posiadam, to na pewno nie nastąpi to wcześniej jak powstaniu Związku Metropolitarnego. W tej chwili w ogóle nawet nie chcieli, bo ja poruszałem, żeby do Tłuszcza, chociaż i absolutnie nie chcieli słyszeć o tym, czyli Warszawa, żeby tą strefę wydłużyć. Jeśli wydłużyć, to zaraz chcieli stworzyć trzecią strefę i to wtedy koszty są niesamowite.
Bardzo dziękuję.
Także ja jeszcze chciałem nadmienić, że tu w uzasadnieniu z tyłu macie państwo, że to bilet dotyczy tylko Zagościńca do Warszawy Wileńskiej i z Zagościńca do Warszawy Śródmieście, jeśli chodzi o kolejowy transport.
Zakładam, że pan starosta skończył.
Tak,
dziękuję.
Tak, dziękuję.
Oddaję głos panu Jerzemu Mikulskiemu.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja oczywiście jak najbardziej popieram ideę tutaj wspólnego biletu i jest ona nader potrzebna, jest zaspokojeniem potrzeb naszych mieszkańców. Jej odstępstwo od niej było tutaj dużym błędem, jak pokazuje opinia, znaczy relacje w ocenie społecznej tego przedsięwzięcia w minionym okresie, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Oczywiście ustawa metropolitalna definiuje i w jakiś sposób daje legitymację prawną do powstawania związków celowych w zakresie wspólnego organizacji i rozwiązywania problemów, w tym komunikacji również zbiorowej. Tylko to jest zawsze taki dylemat, że mały z dużym to bardzo trudno rozmawia i wszelkie sprawy, które dotyczą wspólnych przedsięwzięć, no mają dominantę dużego, mocnego partnera, jakim jest w tej chwili dla nas Warszawa. Trzeba by było, wydaje mi się, pójść w kierunku większego doprecyzowania tych zasad współpracy i zwrócenia uwagi na te podmioty i na ten zakres, na którym nam zależy. I drugą sprawą, którą chciałem tutaj zwrócić uwagę i poprosić pana starostę czy zarząd o przedstawienie stanowiska, bo nie do końca zgadzam się z tym, że rozszerzenie, znaczy pójście dalej za Zagościniec jest związane z rozszerzeniem trzeciej strefy. Rozumiem przez co włączenie innych gmin, jak gmina Wołomin do kosztów wspólnego biletu. Dlaczego? Bo praktyka pokazuje w ten sposób, że mieszkańcy gmin Klębów, Tłuszcz, a nawet Jadów przyjeżdżają na swój bilet do Zagościńca i do Wołomina, a w Wołominie wykupują bilet korzystając z dopłaty do Warszawy. To mówią jasno i wyraźnie statystyki, bo takie badania były prowadzone poprzednio i teraz też potwierdzają, że liczba mieszkańców raptem Słonecznej wzrosła dwukrotnie w momencie, kiedy został wprowadzony wspólny bilet. Ja mogę to poprzeć licznymi tutaj przykładami i dowodami i byłbym za tym, czy wprost bym postulował o włączenie w te rozmowy gmin Tłuszcza i Klębowa, bo ich mieszkańcy po prostu z tego korzystają. To jest, to jest nagminne. I dlaczego tylko te trzy gminy, tak? Wiadomo, że w największym stopniu Wołomin mają ponosić tutaj te koszty. Wiadomo, że za osobokilometro przejazd Zarząd Dróg Komunikacji Warszawskiej będzie narzucał koszty. A on sobie w Warszawie Wileńskiej przeliczy tylko liczbę przyjeżdżających klientów i my będziemy wszyscy za to po prostu wspólnie płacić. Naszym interesem bez rozwijania obszaru metropolitalnego, bez rozszerzania trzeciej strefy jest potrzeba włączenia gmin, innych pozostałych gmin naszego powiatu, których mieszkańcy z tego będą również korzystali. I trzecia sprawa dotyczy rozszerzenia, bo była tutaj mowa, kolega wspominał, treść uchwały dotyczy zadania transportu zbiorowego. My przy budowie systemu dróg mówiliśmy o tym i tutaj jakby został pominięty element, bo skupia się cała idea tej uchwały w zakresie wspólnego biletu, czyli komunikacji tylko kolejowej. Ja byłbym tutaj postulował zajęcie się tematem skoordynowania działań i prac w zakresie również komunikacji autobusowej, bo to nie znaczy, że gminy na przykład Marki, tak jak tutaj kolega przewodniczący przed chwilą mówił, nie można byłoby włączyć do wspólnych działań, a wtedy koszty jednostkowe dla naszych mieszkańców byłyby po prostu mniejsze. Do czego zmierzam? Do tego, że rozdrobnienie i prowadzenie rozmów, czy z Ząbkami, czy z Markami, czy tu z trzema gminami, przez Zarząd Komunikacji Warszawskiej ma swoje ekonomiczne uzasadnienie, bo im dużemu jest łatwiej rozmawiać z poszczególnymi tutaj kontrahentami słabszymi, a nie z jednym dużym. I wtedy, gdybyśmy stworzyli takie założenia systemu, wspólnego systemu komunikacji i spróbowali jako kartę przetargową używać liczbę mieszkańców naszych gmin tutaj podstołecznych, to myślę, że można byłoby znacznie lepsze warunki wynegocjować z Zarządem Komunikacji po prostu warszawskiej. Reasumując, poprosiłbym o odpowiedź, czy takie rozmowy były prowadzone, czy jest taka przewidywana partycypacja gmin ościennych i jak zarząd to widzi. Dziękuję bardzo.
Takie rozmowy były prowadzone i to niejednokrotnie. Nie dały żadnych skutków i tak jak powtarzam jeszcze raz, jeśli w przyszłym roku, do końca roku powstanie Związek Metropolitarny, to wtedy cały transport zbiorowy będzie właśnie rozpatrywany przez metropolię, również z inwestycjami. Także to jest bardzo istotne i ważne. I wtedy na pewno trzeba będzie rozmawiać o całości i o włączeniu. Ja też uważam, że jak powstaje metropolia, to wszystkie powiaty, ale to nie tylko, że u nas w powiecie nie wszystkie gminy należą, w Legionowskim również, czy nawet w Nowym Dworze, czy w Mińsku też nie wszystkie gminy należą. Co ja uważam, że to jest troszeczkę dzieli jakby, prawda, gminy, którzy mogą korzystać i mieć jednakowe uprawnienia do korzystania z transportu zbiorowego. Ale to przyszłość pokaże.
Dziękuję bardzo, pani starosto. Pan Tomasz Szturo, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, cieszy mnie pojawienie się tej inicjatywy i złożenie projektu uchwały, ponieważ jest to forma odpowiedzi na głos mieszkańców powiatu i rezygnacja czy odstąpienie od wspólnego biletu, który swego czasu obowiązywał, bardzo mocno uderzył w bardzo wiele osób. Osób, które, dla których jedyną alternatywą dostania się do miejsc swojej nauki, pracy, był transport szynowy. Wydaje mi się, że podpisanie czy upoważnienie zarządu do podpisania takiego porozumienia jest właśnie odpowiedzią na te życzenia i wezwania mieszkańców, a fakt, że przystępuje do tego powiat, jest ewidentnym sygnałem o integracji wszystkich gmin, bo to, co mówili przedmówcy, z transportu kolejowego korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Wołomin, Zielonki i Kobyłki, ale również gmin ościennych. I jest to klasyczny również pewnego rodzaju odruch solidarności i partycypowania powiatu, co wydaje się być arcynaturalnym, dlatego będę głosował za.
Bardzo dziękuję. Proszę o zgłaszanie się do głosu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sprawa jest bardzo, bardzo ważna i bardzo długo się toczy. Natomiast powiem, dzisiaj chyba byliśmy zaskoczeni, bo ja tej uchwały na projektu uchwały na Komisji Finansowej nie widziałem. Nie wiem, czy inne komisje opiniowały. Pan Przewodniczący nie przeczytał stanowiska komisji, także pewnie to dopiero zrobi.
Nie było na komisjach.
Nie było, bo...
Dzisiaj dopiero zarząd pochylił się nad tym, bo nie mieliśmy jakby środków finansowych podzielonych na poszczególne.
Takie rzeczy powinniśmy jednak jakby omawiać na komisjach, szczególnie, że to jest zobowiązanie na wiele lat. Czyli Komisja Finansowa powinna się nad tym pochylić. Mam pytanko również, czy rady gmin tych trzech miast, które w tym są, w tym porozumieniu, czy one już podjęły uchwały, czy jakby już w to weszły, czy nasza ta uchwała, rozumiem, że na zasadzie takiej intencji, że w to wchodzimy, czy jest zasadna, czyli o stanowisko poszczególnych rad gmin, czyli Wołomina, Kobyłki i Zielonki, prosiłbym o informację. I prosiłbym pana starostę o podanie bardzo dokładnych kosztów, bo być może to padało w tej informacji, którą pan starosta, ja natomiast jakby w związku z tym, że to pierwszy raz, nie wiem, dokładne koszty w rozbiciu na powiat i poszczególne gminy w konkretnych latach, bo zapisałem sobie, że tam koszty łączne chyba od przyszłego roku jest 5200 mniej więcej, 5 milionów 200, później ponad 7 milionów. Ja wiem, że podobne kwoty chyba już chodziły w tych porozumieniach, które na gminy, na przykład gmina Wołomin chyba się nie chciała zgodzić poprzednim razem, że to było za dużo. Czyli bym prosił tutaj o uszczegółowienie. Jakie kwoty są wynegocjowane? Rozumiem, że z miastem Warszawa to już zostało wynegocjowane. Dziękuję bardzo.
To znaczy ja tylko powiem, że kwoty związane z udziałem powiatu w tym przedsięwzięciu zostały przedstawione.
Zabierze głos przedstawiciel.
Ale pan starosta mówił. Przypomnę, 30 tysięcy w tym roku, 700 tysięcy w przyszłym oraz około miliona złotych w następnych latach.
Przedstawiciel gminy Wołomin, Sylwester Jagodziński, przedstawi cyfry, ponieważ ja mam, ale...
Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Zarządzie. Jeśli chodzi o koszta wspólnego biletu na linii wołomińskiej, to po ostatnich rozmowach z Zarządem Transportu Miejskiego kształtują się one w następujący sposób. W przyszłym roku koszt miesięczny odcinka między Wołominem Zagościniec a Ząbkami to jest 435 tysięcy. Chciałbym tutaj zauważyć, że podczas spotkań z Zarządem Transportu Miejskiego, w których uczestniczył pan starosta, przedstawiciele Wołomina, Zielonki i Kobyłki, padały kwoty o wiele większe, bo początkowo, no bo wiemy, że odcinek na linii wołomińskiej to jest odcinek między Wołominem Zagościniec a Warszawą, więc pociąg również musi przejechać przez Ząbki. Ząbki z racji tego, że są teraz w odległości mniejszej niż 5 km do pierwszej strefy, są w innej sytuacji komunikacyjnej niż my i Ząbkom nie bardzo opłacał się ten wspólny bilet, natomiast pociąg Ząbek nie przeskoczy. Zatem początkowo sądziliśmy, że może dojść do takiej sytuacji, że chcąc wprowadzić wspólny bilet na linię wołomińską, będziemy musieli płacić również za odcinek ząbkowski i takie były pierwsze oczekiwania z Zarządu Transportu Miejskiego. Dla przykładu powiem, że jeśli chodzi o 2017, czyli rok, od którego już będzie pełna moc przewozowa świadczona ze strony Kolei Mazowieckich, bo wówczas do tego czasu ma zakończyć się remont linii kolejowej, to kwota miesięczna z ząbkami wynosi 784 tysiące. Natomiast po naszych prośbach, negocjacjach, spotkaniach, podczas których efektem było to, że Zarząd Transportu Miejskiego zgodził się, żebyśmy płacili tylko za odcinek pomiędzy Wołominem a Ząbkami. Jest to kwota 664, czyli o ponad 100 tysięcy miesięcznie więcej, co daje oszczędność ponad miliona złotych. Więc sądzę, że jest to dobra propozycja, żebyśmy pokrywali koszty odcinka między Wołominem a Ząbkami. Myślimy, że jest to ukłon ZTM-u w kierunku powiatu wołomińskiego po to, żeby ta ostatnia linia z linii podwarszawskich była objęta wspólnym biletem. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że ze wspólnego biletu zgodnie z badaniami, które były robione około półtorej roku temu, korzysta bardzo wiele osób. Z Wołomina dojeżdża około 10 tysięcy osób, z Kobyłki około 4 tysiące osób, z Zielonki 2,5-3 tysiące osób. Jest to blisko 20 tysięcy osób dojeżdżających koleją do Warszawy. Te osoby, szanowni państwo, to są zwolennicy różnych formacji, więc myślę, że tutaj my wszyscy powinniśmy być zgodni co do tego, żebyśmy mogli zapewnić dobrą ofertę mieszkańcom naszych gmin. Ofertę taką, jaką mają mieszkańcy innych gmin podwarszawskich, które są już objęte zintegrowanym biletem kolei mazowieckich i ZTM-u. Dlaczego ta oferta jest ważna? No, ona daje wprost naszemu mieszkańcowi dwie rzeczy. Po pierwsze, oszczędność w kieszeni, to jest kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Rocznie daje to oszczędność kilkaset złotych. A po drugie, jest to zintegrowany bilet. Nasz mieszkaniec jeździ na jednym dokumencie po całej Warszawie. Jesteśmy w metropolii warszawskiej, więc z całą pewnością wprowadzenie na linię wołomińską wspólnego biletu jest właściwym rozwiązaniem.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze w tej sprawie się wypowiedzieć? Bardzo proszę. Proszę Państwa, projekt uchwały wpłynął do Rady, wpłynął do mnie w dniu dzisiejszym.
Szanowni Państwo.
Proszę bo jeszcze prowadzone były negocjacje. Tutaj jakby Warszawa nie dzieliła tej puli na poszczególne gminy, tylko musieli usiąść trzy gminy i podzielić te środki finansowe. Dlatego też no nie można było wcześniej przedstawić coś, czego nie było do końca jeszcze wiadomo. No.
To jest fakt po prostu. No, trzeba przyjąć to do wiadomości. Proszę. Czy były podjęte uchwały przez poszczególne gminy?
Więc tak, w poniedziałek, z tego co wiem, podejmuje Kobyłka. Dzisiaj Wołomin podjął. Dlatego się śpieszymy, że na tej, żeby jeszcze podpisać umowę i zdążyć jeszcze w tym roku na grudzień. No, to już jest bardzo krótki okres. No.
Proszę Państwa, kolejna sesja będzie dopiero w drugiej połowie listopada, więc jeżeli byśmy zwlekali z tą sprawą do końca listopada, to w tym roku nie byłoby szansy na załatwienie tej sprawy, więc trzeba ten tryb nadzwyczajny w tym przypadku zastosować. Wcześniej zgłaszał się pan Jerzy Mikulski, za chwilę oddam głos panu radnemu.
Dziękuję bardzo. Ja bym tylko poprosił o przedstawienie tych danych, jakie to będą koszty dla powiatu. I mam pytanie takie, przy tych założonych dopłatach, ile wtedy będzie wynosił koszt biletu dla naszego mieszkańca z Wołomina?
Czy mamy taką wiedzę, panie burmistrzu? No nie, chyba już nie.
Zaglądam.
Chyba już nie.
Tak. Szanowni, jeśli mogę, panie przewodniczący, szanowni państwo, bilet 30-dniowy wówczas będzie kosztował 210 zł, będzie to kilkadziesiąt złotych. Bilet 30-dniowy to 210 zł, a 90-dniowy to 536 zł.
Można prosić miesięczny, bo to miesięczny interesuje.
30-dniowy. Tak jest. Oddaję głos panu Ireneuszowi Maślanemu. Za chwilę pan Adam.
Dziękuję panu staroście tutaj za wytłumaczenie. Rozumiem, że akurat mi tych informacji brakowało i myślę, że wszyscy na tej sali popierają ten wniosek i jakby tutaj stanowisko pana prezesa, że korzystają z tego przedstawiciele różnych opcji na tej sali nie powinno paść. To jest dla mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Nie podkreślajmy tego sformułowania. Przecież ta sprawa nie ma na pewno wymiaru tego rodzaju. Zgłaszał się do głosu pan Adam Jaczewski. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, to może trochę jako refleksję tak naprawdę. Myślę, że powinniśmy wykorzystać tą szansę, która jest na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o możliwość, jeżeli chodzi o zarząd podpisania wielu rozmów i czasu, który był poświęcony na doprowadzenie do tego stanu, jaki jest na dzień dzisiejszy. Jakby tylko pokazuje, ile to wysiłku i pracy wymaga połączenie kilku gmin w jednym wspólnym interesie. Będę głosował za. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, bardzo proszę. Pan Marek.
Tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. No, jakby idea tego wspólnego biletu, no to myślę, że to nie znajdzie się o osobach z nas, z naszego grona, która byłaby temu przeciwna. Myślę, że samo uwielbienie siebie nawzajem, że do tego udało się doprowadzić, myślę, że nie ma sensu. No, jesteśmy za, głosujmy. Dziękuję.
Rozumiem, że jest to apel o to, abyśmy zakończyli dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Dziękuję bardzo. W związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego miastu stołecznemu Warszawie opisanego w druku numer 106. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Ile jest osób? Informuję państwa, że większością 25 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Zamykam 21 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu wołomińskiego na lata 2015-2024. Rozumiem, że pani skarbnik zaprezentuje nam bardzo krótko przedłożony projekt uchwały i bardzo prosimy o to zaprezentowanie razem z projektem zmian w budżecie. Bardzo proszę.
Proszę państwa, do tych obu projektów uchwał zostały dzisiaj złożone autopoprawki, które wynikają z następujących przyczyn. Po pierwsze, pomocy finansowej na program Tak Rodzina dla gminy Dąbrówka. Po drugie, pomocy finansowej na realizację programu Tak Rodziny dla gminy Zielonka. Po trzecie, wprowadzenia nakładów na wspólny bilet zarówno w roku 2015, jak i w latach następnych oraz zgłoszonego wczoraj przez szkołę w Zielonce programu Zielony, Zieleńszy, Najzieleńszy, Wiatr, Woda i Świat. Tego programu nie mieli państwo omawianego. Jest to program 3-letni. Nasza szkoła w Zielonce została do niego wytypowana. Jest partnerem szkół z Łotwy, z Litwy i z Niemiec. Program będzie jest skierowany do nauczycieli i ma na celu poprawę jakości nauczania w technologiach odnowy źródeł energii odnawialnej. Pozwolę sobie omówić obydwa programy razem i razem z autopoprawką. W obu projektach uchwał dochody wzrastają o 328 659 zł. Są to dochody, które państwo dzisiaj na Radzie wprowadzą. I tak, dotacja, jeśli chodzi o dochody, dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 12 016 zł, jest to skierowana do pracowników starostwa. Wzrost opłaty za pas drogowy o kwotę 48 570 i dwa projekty zielonkowskie, szkoły w Zielonce. Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy, tu oszczędności na projekcie partner skierował do szkoły, kwota 6 677 zł i na ten projekt zielony, najzieleńszy 16 559 zł. Również tą uchwałą wprowadzamy pomoc finansową z gmin na realizację wspólnego biletu, w tym roku 244 837 zł. Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzacie państwo również dochody i wydatki, które były wprowadzane uchwałami zarządu na kwotę 95 045 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to ich zmiany przedstawiają się następująco. W rozdziale 600 wprowadzamy w rozdziale 604 lokalny transport zbiorowy dotacje dla miasta stołecznego Warszawy w wysokości 274 837 zł, czyli 30 tysięcy naszych środków. Zwiększamy kwotę na zakupy inwestycyjne o 340 tysięcy, co jest związane z wyższą ceną za rozkładarkę mas bitumicznych. Zmniejszamy, czyli wykreślamy jedno zadanie, projekt chodnika Jadów Wójty z kwotą 40 tysięcy zł. W dziale 710 wprowadzamy pomoc finansową dla gminy Radzymin 6150, projekt omawiany na dzisiejszej Radzie. W dziale 750 zwiększamy nakłady na zakup komputerów i innych środków trwałych. W tej chwili wychodzi nam konieczność zakupu generatora prądu na Kobyłkowską o kwotę 50 tysięcy zł. Na szkolenia naszych pracowników 45 plus 12 016 zł. I zmniejszamy w tym dziale nakłady na projekty A i BW do potrzeb o kwotę 32 580 zł. W dziale 801 zwiększamy nakłady na rozbudowę liceum w Radzyminie o 70 tysięcy zł z jednoczesnym zmniejszeniem tych nakładów na rozbudowę warsztatów w Zespole Szkół w Zielonce. Zmniejszamy nakłady na budowę szkoły w Markach o 300 tysięcy. Te zadanie w tym roku nie udałoby się zrealizować. I zwiększamy środki na realizację projektu przez Zespół Szkół w Zielonce. Na projekt kształcenie zintegrowane 6 677 i na projekt zielony kwota 16 559 zł. W dziale 852 wprowadzamy zmiany w ramach programu Tak Rodzina, czyli rozdysponowanie poszczególnych środków zgodnie z uchwałami dzisiejszej sesji dla poszczególnych gmin. I w dziale 921 zwiększamy nakłady na modernizację systemu monitorującego Pałac w Chrzęsnym o kwotę 15 tysięcy zł. Jak państwo wiecie, rezygnujemy z fizycznej ochrony. W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski na dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, zmniejszamy nakłady o 20 tysięcy. Już kończę. I wprowadzamy w przedsięwzięcia, czyli już sama wieloletnia prognoza finansowa. Zwiększamy nakłady na dokumentację techniczną kury do drogi krajowej 50 o 73 tysiące w roku 2016. I wprowadzamy nowe zadanie, czyli z jednorocznego zamieniamy na dwuletnie. Jest to projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik. W przyszłym roku również ulegają zwiększeniu nakłady na zadania. Wprowadzamy nowe zadanie, zakup licencji na oprogramowanie It's Learning. To w ramach programu zarządzania oświatą. W każdym roku od 2015 do 2018 kwota w tej chwili zarezerwowana 27 tysięcy. Internet w Chrzęsnym również nowe zadanie na dwuletnie. Projekt szkoły w Zielonce oraz wspólny bilet. W autopoprawce do wieloletniej prognozy finansowej macie państwo pokazane, jak się zmieniają dochody i wydatki w związku właśnie ze wspólnym biletem, bo tutaj zarówno kwota wydatków, jak i dochodów wzrasta znacząco i należy dokonać głębszej ingerencji. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy pani skarbnik za bardzo dokładną, a jednocześnie syntetyczną prezentację projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Robert Szydlik.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto, pani skarbnik. Mam pytanie dotyczące tego programu w Zielonce ekologicznego. Czemu to jest po angielsku? Czy to jest jakiś... Bo zastanawiałem się na początku, czy to jest językowy jakiś projekt. Teraz rozumiem, że ekologiczny zapewne.
Dlaczego po angielsku? Dwie nazwy mam podane. Jedną angielską, ponieważ projekt jest złożony nie przez nas, tylko projekt jest złożony przez Łotwę. Łotwę w kooperacji z Litwą, więc podejrzewam, że ponieważ było to złożone do tej centrali Erasmusa, musieli napisać po angielsku. Ja sama nie poruszam się biegle językiem, dlatego to tłumaczenie wpisałam.
Rozumiem wyjaśnienie, dziękuję. Zapytałem w kontekście ustawy o języku polskim, to raz, a dwa, irytujące to jest trochę, bo tutaj jest, roi się od błędów. Co innego jest w uchwale, co innego jest w autopoprawce i tutaj tak, raz mamy, czytam tutaj, nie wiem co to jest najzieleńszy wiatr, the greenest wind. Tutaj mamy, po angielsku mamy word słowo zamiast world świat. W uchwale z kolei czytam wild water, jakaś dzika woda. Nie wiem, dzika woda, najzieleńszy wiatr. No tak trochę robi się śmiesznie. Przepraszam.
Ja bardzo przepraszam, ale ponieważ dostałyśmy to wczoraj po południu, to być może roi się od błędów, a biegłe z angielskiego niestety nie jesteśmy.
Bardzo dziękujemy za te uwagi panu radnemu. Pani Sylwia Matusiak. Tak, tak.
Panie starosto, ja bym chciała, ponieważ z uchwały budżetowej zostało zlikwidowane zadanie 300 tysięcy na budowę gimnazjum w Markach, z WPF-u też znika to zadanie. Chciałabym pana starosty poznać stanowisko na ten temat. Co się takiego stało, że starostwo i zarząd odchodzi od tego zadania i rezygnuje z tej inwestycji?
My nie odchodzimy od tego zadania, tylko nie będzie w tym roku realizowane i szkoda, żeby te środki finansowe były w budżecie.
No dobrze, a dlaczego się nie da realizować w tym roku tego zadania?
Dlatego, że dopóki gmina Marki nie rozpocznie inwestycji, a z tego co ja się orientuję to w przyszłym roku, no to my nie możemy rozpocząć wcześniej.
Ja mam taką informację, otóż odbyło się spotkanie, przepraszam, bo to jest informacja, która ściśle wiąże się z tym, spotkanie z Radą Miasta Marki i z burmistrzem. W czasie tego spotkania padła jednoznaczna informacja i deklaracja, że w tym roku gmina Marki tej inwestycji nie rozpocznie, nie jest w stanie rozpocząć. Charakter tego przedsięwzięcia, które akurat tak się składa, że ja z takiego punktu widzenia projektowego przygotowywałem, jest taki, że powiat będzie mógł się włączyć w działania, które zostaną zainicjowane i rozpoczęte przez gminę. Innej możliwości nie ma, czyli powiat nie ma fizycznej możliwości wydania w tym roku choćby jednej złotówki. Ale mamy obietnicę i deklarację ze strony zarządu, że to przedsięwzięcie w przyszłym roku będzie realizowane.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja nie byłam na tym spotkaniu, byłam na komisji, ale też wiem, że pan burmistrz spotykał się z panem starostą. Informował pana starostę, że w tym roku będzie przetarg na wycinkę drzew, że w przyszłym roku będzie przetarg na budowę, więc dlaczego my nie możemy tych pieniędzy przeznaczyć na porządkowanie terenu? Dlaczego nie możemy się przygotować do przetargu już teraz, zebrać dokumentów i dlaczego w ogóle likwidujemy to zadanie? No, nie zostawiamy tam ani złotówki, tak? I jakoś państwo uciekacie... No bo teren jest powiatu, więc jakby też możemy się przygotować. A dlaczego mamy...
To jest błąd, to nie jest teren powiatu. To jest teren, który stanowi własność miasta Marki i zostanie przekazany dopiero w odpowiednim momencie.
Dobrze, panie przewodniczący, ale bym chciała uzyskać informację, czy my rezygnujemy z tego zadania do dzisiejszego dnia. Chciałam powiedzieć tylko, że powiat wydał 500 tysięcy na projekt tej szkoły i do dzisiaj ten projekt nie został odebrany przez powiat, leży sobie w Markach, więc może nie wiem, czy się powiat w ogóle interesuje tym budową tej szkoły i oczekiwałabym, żeby pan starosta jednoznacznie powiedział, czy my tą szkołę będziemy budować, czy zawieszamy ten projekt, co dalej. Dziękuję.
Pan odpowie.
W ogóle to nie jest problem, to jest jakby troszkę sztucznie nakręcona informacja. Zadanie miało być wspólne między powiatem a gminą. W tylko w części tej, która dotyczy szkolnictwa zawodowego. I nasza część miała być inwestycyjna w części szkoły zawodowej, ale po wykonaniu zadania gimnazjum. I my się do tego chętnie dołożymy pod kilkoma warunkami, że będą na to środki finansowe, będzie pomysł, jaki rodzaj szkolnictwa zawodowego tam uruchomić, jeżeli będą dzieci. Na dziś ze statystyk widzimy, że w ostatnich 2 latach co rok spada o 500 dzieci uczących się w szkołach gimnazjalnych, trafiających do szkół powiatowych średnich. Już mamy problem z przyjmowaniem dzieci do szkół średnich zawodowych. I oczywiście w koncepcji rozwoju oświaty na lata 2014-18 jest pomysł zrobienia szkolnictwa zawodowego. I dzisiaj w swojej wypowiedzi mówiłem, że chcemy zrobić Centrum Kształcenia Praktycznego. I być może, ja tego nie odpowiem teraz, szkoła zawodowa w Markach, wspólnie budowana w jednym budynku w gimnazjum w Markach, spełni nasze oczekiwania i to właśnie tam będzie. Dziś nie odpowiemy na to. Ale dziś, w 2015 roku, skoro gmina Marki nie uruchomiła tej inwestycji, to my nie będziemy tutaj przeznaczać pieniędzy, ale te pieniądze wykorzystamy, co nie jest równoznaczne z zakończeniem zadania. My mówimy o niewydawaniu pieniędzy i bardzo bym prosił nie wkładać w moje usta rzeczy, których wcześniej nie powiedziałem. Dobrze?
Nie oczekiwam od pana odpowiedzi, tylko od pana starosty. Jaki pan ma starosta zdanie na temat tej budowy tej szkoły?
Ja reprezentuję zarząd i mam taką samą siłę głosu, jak pan starosta w czasie posiedzeń zarządu.
Też mam. To miło. To będę. To następnym razem będę się do pana zwracała, panie radny. A jeżeli chodzi o środki, to chciałabym się zapytać, bo mamy osobę zatrudnioną do pozyskiwania środków europejskich. Otwierają się jakieś możliwości teraz i czy w ogóle ktoś zabiega o te środki na budowę tej szkoły, czy coś w tym kierunku jest robione, panie starosto, albo przepraszam, jeżeli pan ma lepsze informacje, to proszę, panie radny.
Ja poproszę w takim razie informacje, czy gdzie są takie środki, gdzie na budowę szkoły są.
Nie ma.
No zaraz, nie ma. No panowie.
A czy ta osoba, która została zatrudniona, w ogóle coś pozyskała, czy jakieś wnioski złożyła, czy możemy też efekty poznać pracy tej osoby?
Jesteśmy przygotowani do pozyskiwania środków. Problem tylko mamy, że nie mamy na wszystko projektów.
Przepraszam, ja czekam na zakończenie tej dyskusji, póki co dwustronnej, w nadziei, że ona lada moment zakończy się.
Dziękuję, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Ireneusz Maślany.
Panie starosto, wydawało mi się, że to pan ma doradców do pozyskiwania środków, a nie pani radna. Tak mi się do tej pory wydawało i to pan ma wiedzę, gdzie te środki pozyskać, a nie koniecznie my. Także proszę jakby tutaj analizować, co się odpowiada. Po drugie, no zaniepokoiło mnie to, że my mówimy o koncepcji, co tam ma być. Do pana członka zarządu, który ma siłę głosu, powiem tak. To już zostało zdecydowane wcześniej. To zostało zdecydowane wcześniej poprzez umieszczenie tego planie inwestycyjnym powiatu i poprzez wydanie kilkuset tysięcy złotych na dokumentację, poprzez zawarcie odpowiednich porozumień z gminą Marki. To już się wydarzyło. Jeżeli teraz mi członek zarządu mówi, że my się zastanowimy, to niedobrze, to nie tak. My mamy to zrealizować póki co. A jeżeli zarząd chce zmienić decyzję, to proszę bardzo rozpocząć dyskusję. I każdy będzie otwarty, jeżeli będą przedstawione argumenty. Argumenty, że czy będą uczniowie, jaka będzie tam szkoła, jest zdecydowanie nietrafna. No nie tak powinno być, nie tak powinno być. Mam nadzieję, że radni z Marek również się odezwą, pozostali radni z Marek. Ten temat był powiem, bardzo mocno przedyskutowany, budził różne stanowiska. Natomiast jakby zdecydowano w tej formule. I dziwię się, że dyrektor szkoły mówi, że właściwie szkoła to już niepotrzebna jest kolejna, nasza powiatowa, Źle, źle to brzmi, panie Karolu. Nie tak. Druga rzecz, środki również zdjęto, co pani dyrektor z Zielonki powiedziała, zdjęto ze szkoły w Zielonce. Również ona mówi o potrzebach, ona mówi o tym, że brakuje na przykład na... Czy można kontynuować, panie przewodniczący? No, przeszkadzał pan przed chwileczką, dlatego mówię, bardzo proszę pana o zgodę na kontynuowanie. Także pani dyrektor ze szkoły w Zielonce mówiła o komputerach, że szkoła nie ma komputerów, a my tego nie robimy. A my tego nie robimy, my zdejmujemy środki również na inwestycje w szkole w Zielonce. Pani dyrektor to mówiła. No, nikt by pewno nie zwrócił uwagi, gdyby nie to, że pani dyrektor no jakby poskarżyła się Radzie, że coś takiego, co jest potrzebne, my również w tym roku przerywamy. Zamiast dofinansować, to my zdejmujemy środki. I proszę jakby tutaj zarząd, pana starostę, bo rozumiem, że pan starosta ma wiedzę pełną, jakie są plany z tą budową tej szkoły? Czy mamy to budować, czy może zarząd odstąpi od tego? Bo na razie są zdjęte środki, 300 tysięcy, ale za chwileczkę jest budżet. I czy tam w tym budżecie przewiduje się jakby otwarcie z powrotem tej inwestycji, bo my ją wygaszamy do zera. My ją wygaszamy, tak jest takie sformułowanie, do zera, po prostu zdejmuje wszystkie środki. Jeżeli powinniśmy kontynuować, może już jest czas na przygotowanie na przykład przetargu, nie wiem, bo to później potrwa, później się okaże, że nam brakuje czasu. No ale żeby przetarg zrobić, to panie starosto, dokumentację odebrać z marek. Jeżeli ta dokumentacja nie jest odebrana, to byłoby to dziwne, bo ta dokumentacja została chyba już zapłacona. Mam nadzieję, że została zapłacona. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście pan radny słusznie mi zwrócił uwagę, bo trudno było mi zachować spokój przy niektórych pańskich sformułowaniach, które są nadinterpretacją, które zawierały insynuacje, ponieważ słuchałem bardzo uważnie tego, co mówił pan radny Maślany i nie usłyszałem, w pierwszym zdaniu usłyszałem jedną rzecz, że zarząd się nie wycofuje, zarząd chce tę inwestycję realizować. I reszta była jedynie próbą uzasadnienia tego, dlaczego tych 300 tysięcy złotych nie jesteśmy w stanie wydać w tym roku. I to jest jedyna rzecz, którą ja z wypowiedzi pana radnego Maślanego, najważniejsza rzecz, wyczytałem. Ja wiem, że fajnie jest się uczynić szermierzem słusznej sprawy, a starać się wszystkich innych postawić w kącie jako tych, którzy tej sprawie nie służą, jako że nie walczą tak, jak należy o tę sprawę. Tak pańską wypowiedź odbieram i jako bardzo niesprawiedliwą w stosunku do wielu osób, które wiele godzin, wiele trudu, wiele wysiłku poświęciły temu, aby to przedsięwzięcie było przedsięwzięciem, które powiat zrealizuje. I akurat tak się składa, że... No przepraszam, że tak powiem, może nie, proszę nie odebrać tego źle, ale spośród osób tu obecnych na tej sali z pewnością jestem tą osobą, która najwięcej tego czasu tej sprawie poświęciła. Bo akurat czyniłem to oczywiście z powodu realizacji swoich obowiązków służbowych, ale takie są po prostu fakty. Ja oczywiście widzę zagrożenia dla tego przedsięwzięcia, ale mam przekonanie, że w tej Radzie, i tę pańską wypowiedź oczywiście też tak odbieram jako odpowiedź sojusznika w tej sprawie, że w tej Radzie ta sprawa ma wyłącznie sojuszników, ale rozumiem doskonale, że trzeba wciąż zadawać sobie pytania dotyczące szczegółów, konkretów. Jak ma to wyglądać? Tak jak musimy zadawać sobie pytania, jakie kierunki kształcenia powinny być realizowane w poszczególnych szkołach, co należy w tym zakresie zmienić w szkołach już istniejących, to tym bardziej te pytania należy stawiać w odniesieniu do szkół, które zamierzamy lada moment budować. To są niezwykle ważne kwestie. Ja się bardzo cieszę, że zarząd o tym myśli. Ale proszę państwa, nie starajmy się robić rzeczy, które naprawdę nie służą dobrej atmosferze na tej sali. Tak naprawdę to jesteśmy na pewno w tej sprawie po tej samej stronie i proszę mnie nie stawiać w niezręcznej sytuacji, kiedy muszę udowadniać, że jestem za czymś, co tak naprawdę sam wywołałem swego czasu. Dziękuję. Przepraszam, proszę bardzo.
ja, panie przewodniczący, ale to nie było do pana, tylko my znamy pana stanowisko, ja też znam pana stanowisko, tylko chciałam poznać pana stanowisko pana starosty, bo jakby nie usłyszałam, czy jest za budową tej szkoły i czy będzie kontynuacja. I cały czas odpowie ten pan, odpowie ten pana. Nie wiem, czy pan starosta ma tyle odwagi, że powiedzieć, że ta szkoła będzie budowana i tyle. I nie było to do pana przewodniczącego.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja wyraźnie powiedziałem, że tylko i wyłącznie zdejmujemy z budżetu w tym roku, ponieważ nie będzie nic robione, jeśli chodzi o tą szkołę. Natomiast w przyszłym roku będziemy na tej sali, kiedy złożony zostanie budżet przez zarząd, będziemy dyskutować nie tylko nad budową szkoły, tylko nad rozwojem jakby całego powiatu wołomińskiego i w kilku dziedzinach. I wtedy będziemy podejmować decyzje. Ale mam nadzieję, że to nie będą decyzje polityczne, tylko potrzeby, jakie oczekują mieszkańcy powiatu wołomińskiego. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan radny Karol Małolepsz.
Myślę, panie przewodniczący, że jak pan mówił o panu Maślanym, że coś powiedział, to pan miał na myśli mnie. Bo pan dwukrotnie powiedział, że pan Maślany...
Ja przepraszam bardzo, była to troszkę zbyt emocjonalna. Ja przepraszam państwa wszystkich i przepraszam pana Ireneusza i pana Karola, jeżeli pomyliłem ich nazwiska i tak naprawdę, dobrze. Przepraszam za zbyt duże emocje, ale ta sprawa naprawdę jest dla mnie sprawą ważną i dlatego sobie na nie pozwoliłem. Jeszcze raz proszę o wybaczenie. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie Januszu.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem odnieść się do słów tylko pana Karola Małolepszego, który stwierdził, iż ta inwestycja musi być, czy ma być budowana równocześnie. Proponuję, żeby sięgnąć pamięcią, ewentualnie dokopać się do stenogramów czy zapisów z poprzednich sesji, z poprzedniej kadencji. Tam była mowa na wspólnych spotkaniach, że każdy buduje w swoim tempie. I my, i marki budujemy we własnym tempie. Czyli my możemy zacząć wcześniej, w pewnym momencie mogą zacząć marki, ewentualnie marki wcześniej, marki później. Tak było mówione, prawda? Dobrze pamiętam. Natomiast no, trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek inwestycji, jak nie odebrało się dokumentacji, nie wiadomo na czym stoimy, jakie są wspólne węzły i jakie są wspólne połączenia tej inwestycji. Natomiast odnośnie pozyskiwania środków, to warto sięgnąć, bo ruszył albo rusza na dniach lemur i może starostwo się do tego w jakiś sposób też odniesie i specjaliści zobaczą, czy starostwo jest w stanie pozyskać z tego lemura jakieś środki. Tak a propos pozyskiwania środków. Dziękuję.
Ja pozwolę sobie, przepraszam w tej chwili, tylko bo dysponuję wiedzą. Oczywiście każdy w swoim tempie, ale zacząć muszą marki i marki muszą być zawsze co najmniej pół kroku przed powiatem. Dlaczego? Ponieważ w części gimnazjalnej skoncentrowany jest cały system, trudno je nazwać centralnego ogrzewania, ale właśnie związany z mediami. Bez tego systemu w obiekcie gminnym obiekt powiatowy nie będzie mógł funkcjonować. Dlatego każdy w swoim tempie, ale niestety powiat zawsze za gminą, a nie przed gminą, bo inaczej się w tym nie da. Każdy w swoim tempie. I no, tak, proszę państwa, jest. Tak to zostało zaprojektowane. Zresztą chcę powiedzieć, że to jest rzeczywiście jedyny w tej chwili w Polsce obiekt pasywny, bardzo nowoczesna konstrukcja, która no, mam nadzieję, że będzie źródłem i satysfakcji i zaszczytu dla powiatu i dla gminy. Bardzo proszę pani Izabela.
Panie przewodniczący, panie starosto, państwo radni, ja chciałabym wrócić do problemu, do sprawy zielonki, o której mówiliśmy we wcześniejszej części sesji. Bardzo mnie ta sprawa niepokoi. Tu przez pana naczelnika została przedstawiona na komisji, bo pytałam o to, sprawa w taki sposób, jakby to dotyczyło kawałka jakiegoś baraku, warsztatu, nie wiadomo czego. Tam, proszę państwa, był projekt, z tego co ja wiem. Jeśli wiem źle, to proszę mnie poprawić albo pokazać nam ten projekt, panie naczelniku. Budynku, który miał mieć 7 pomieszczeń, salę konferencyjną, który miał rozwiązywać w dużym stopniu problemy zielonkowskiej szkoły, która boryka się z problemami, jeśli chodzi o miejsca na pracownie dla uczniów i warsztatów. Będę głosowała przeciwko temu, jeśli będzie ta poprawka nieusunięta. Nie poprawka, tylko może punkt dotyczący 70 tysięcy dla Zielonki. Proszę zarząd o pochylenie się jeszcze raz nad tą sprawą, a to może do czasu przedstawienia przez pana naczelnika projektu, czy nie wiem, jak zarząd chce to rozwiązać. Chciałabym, żebyśmy się nad tym, żebyśmy to wycofali. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Panie starosto, czy chce pan się odnieść do tej wypowiedzi?
No tak, bo ja uważam, że projekt, który przyjęliśmy, to był projekt jeszcze z poprzedniego zarządu i poprzedniej rady. Natomiast za 70 tysięcy, jeśli uważacie, że wybudujecie 7 pomieszczeń, czy to jest naprawdę cud. Z tego, co ja wiem i informacji, jest pan naczelnik i wytłumaczy, co miało być tam robione. Bardzo proszę.
Proszę państwa, ja mam prośbę, tak, przepraszam panie starosto, ale myślę, że ze względu, choćby na porę, jest 17:30. Oczywiście, nie ma żadnego projektu. Ja słyszałem, jak pan naczelnik już to powiedział. Jest jedynie na razie pewna wizja, wyobrażenie, które zostało sformułowane w szkole. Pewne oczekiwania, założenia do programu użytkowego. Nic więcej. I rozumiem, że za 70 tysięcy złotych, które są w tegorocznym budżecie, myślenie o zrobieniu jakiejś rozsądnej części tego projektu jest nierealne. Ja to tak odbieram. I nie odbieram to także jako deklarację, że ten temat w przyszłorocznym budżecie znajdzie swoje odpowiednie odniesienie co do kwoty i zakresu zadania, które zostanie za tę kwotę zrealizowane. Czy dobrze to zrozumiałem, panie naczelniku? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, oczywiście zdaję sobie sprawę, że za 70 tysięcy nie zrobimy całości, natomiast od czegoś trzeba zacząć. Jeśli nie zaczniemy od 70, to szkoła w Zielonce może czekać całą kadencję, żeby cokolwiek zrobić. Więc ja bardzo proszę, może jeśli zarząd uważa, że w tym roku nie zrobi nic w Zielonce, można w środki niewygasające, żeby to zadanie zostało, żeby nie było usunięcia zadania, jak mamy tu w projekcie, tylko żeby to ewentualnie przesunąć i pochylić się nad tym w przyszłym roku. A oprócz tego słyszałam, że jednak, ja mam informację, że jednak ten plan był, projekt na 7 pomieszczeń, więc nie wiem, kto się mija z prawdą. Czekam na wyjaśnienia.
Proszę
dziękuję.
Państwa, może tak, co do tego, czy jest projekt, czy nie, to pan Andrzej. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki niewygasające, proszę państwa, musi być zaciągnięte zobowiązanie. Prawo finansów publicznych, ja go nie zacytuję precyzyjnie, ale nie pozwala na to, żeby w przypadku nieistnienia zobowiązania tworzyć wydatek niewygasający. RIO nie pozwoli na tego rodzaju zabieg. Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Szanowni państwo, ja jak gdyby, była to pani dyrektor szkoły, powiedziała dosyć wyraźnie, że wraz z kadrą pedagogiczną szkoły przekazała pewne pomysły, jaki kierunek byłby rozwoju szkoły, jakie pracownie powinny być realizowane. Natomiast jednocześnie zarząd mówi też wyraźnie o tym, że pracuje nad tym, jak ma się rozwijać szkolnictwo zawodowe na terenie powiatu. Te dwie rzeczy no muszą być w jakiś sposób spójne. Dopiero trzecim efektem może być możliwość zrealizowania założeń techniczno-ekonomicznych do wykonywania prac projektowych na danym obiekcie. W chwili obecnej mieliśmy zadanie, które brzmiało, jeżeli zacytuję dobrze, wykonanie budynku pracowni na terenie szkoły w lekkiej technologii, coś takiego mniej więcej brzmiało, projektu. Projekt nie istnieje, nie mamy żadnego projektu. W tym roku miały być zrobione ewentualnie prace projektowe. Tak jest zadanie, trzeba zobaczyć w tym. W związku z tym, powiat w tej chwili nie ma projektu, proszę państwa, ja nie znam takiego projektu. Być może gdzieś jest, ale my go nie znamy, jako WIT.
Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Czy jeszcze w tej kwestii? Za chwilę pani Małgorzata, ale pani Izabela. Proszę.
Mam informację, że pan wicestarosta były, pan Konrad Rytel, pracował nad tą sprawą i ten projekt był, więc bardzo proszę o wyjaśnienie, czy na przyszłą sesję, czy w najbliższym czasie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Zyśka.
Ja dziękuję bardzo, ale pani radna, to samo właśnie chciałam zapytać odnośnie projektu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan starosta, proszę.
A ja zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
Bardzo dziękuję. Ja myślę tak, oczywiście za chwilę poddam pod głosowanie ten wniosek, jeżeli będzie taka potrzeba, czy w jakiejś jeszcze istotnej kwestii, bo już... Proszę? Proszę. Ale to już będzie ostatni głos w tej sprawie.
Znaczy, panie przewodniczący, czy będzie ostatni głos, to Rada zdecyduje. Natomiast tutaj dziękuję panu przewodniczącemu, że jest zwolennikiem jakby budowy. Ja nigdy w to nie wątpiłem oczywiście. Tutaj to nie ma wątpliwości, bo pamiętam poprzednią kadencję. I tutaj jakby tutaj między nami nie ma sporu. Natomiast jest sprawa, że inwestycje prowadzi zarząd. Nie przewodniczący, z pełnym szacunkiem, przewodniczący prowadzi sesję rady. Natomiast zarząd prowadzi inwestycje. I tu mnie niepokoiło, czy to jest prawda, że ta dokumentacja nie została odebrana, czy tej dokumentacji, znaczy nie ma w starostwie? Jeżeli nie ma w starostwie, to jak my możemy się ubiegać o środki? Nie mamy wiedzy, czyli wiedza by była tylko z tytułu inwestycyjnego. Proszę o odpowiedź, czy ona, bo tutaj usłyszałem, bo ja tego nie wiem, tylko czy ta dokumentacja jest, czy pan naczelnik dysponuje dokumentacją? Rozumiem, że pan naczelnik wie, no bo to był tytuł inwestycyjny i rozumiem, że to, taką inwestycję ma się o niej wiedzę. I tutaj bym pana przewodniczącego prosił o wsparcie. Dziękuję.
Przepraszam, bo tu pojawiały się dwie dokumentacje. Jedna dotycząca Zielonki, druga Marek.
Nie, mnie chodzi, ja mówię o markach. Ja mówię o dokumentacji w Zielonce, to mówiła pani Iza. Natomiast ja mówię o markach, bo tutaj padła informacja od burmistrza Marek prawdopodobnie, że ta dokumentacja nawet nie jest w starostwie, czyli no byłaby to rzecz dziwna. Proszę o odpowiedź.
Panie przewodniczący.
Ale ja czegoś nie rozumiem. Ja sprawdzę, ponieważ my będziemy się pochylać nad tym tematem na pewno. Przecież projekt techniczny był zakończony, z tego co ja wiem, w 2014 roku. I dlaczego poprzedni zarząd nie przejął tej dokumentacji, jeśli zapłacił? No ja czegoś nie rozumiem. No protokół odbioru powinien być, nie?
Ale sprawdzimy to. Nie
wątpię. Ale sprawdzimy, tutaj wyjaśnimy sprawę.
Nie ma co się gorączkować. Na to był inwestorem.
Zarząd nigdy nie powiedział, że nie jest zainteresowany budową tą szkoły. I proszę naprawdę nie wkładać nam w usta czegoś, czego nie powiedzieliśmy. To, że zdejmujemy, to tylko i wyłącznie, ponieważ w tym roku nic nie będziemy robić. Po co mają te pieniądze leżeć? Wykorzystać ich w innym celu.
Panie przewodniczący, ja bardzo przepraszam. Zgłosiłem wniosek formalny, uchwaliliśmy statut. Żądam od pana, żeby pan przegłosował.
Tak, ja przepraszam, bo troszeczkę rzeczywiście trzeba wprowadzić więcej dyscypliny w nasze obrady. Poddaję pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji w tej sprawie. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji w tym punkcie porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 2, 4, 6, 8, 10. 10. Dziękuję bardzo. Informuję państwa, że za zamknięciem dyskusji opowiedziało się 24 radnych, 14 radnych, przeciwko głosowało 10 radnych, nie było głosów wstrzymujących się. W związku z tym zamykam dyskusję w tej sprawie i zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu wołomińskiego na lata 2015-2024? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję państwa, że większością 14 głosów za, przy 10 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, projekt uchwały została przyjęta. Zamykam 22 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na 2015 rok, opisanego w druku nr 97. Pani skarbnik już zaprezentowała ten projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że większością 14 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Stwierdzam, że na sali jest w tej chwili obecnych 24 radnych. I nie widzę, żebyście Państwo opuścili salę obrad. Natomiast brak udziału w głosowaniu, udział w głosowaniu jest prawem radnego, a nie obowiązkiem. Stwierdzam, że na sali jest kworum. Zamykam 23 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę wołomińskiego. Druk numer 99. Proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Uzasadnienie znajduje się w zasadzie z tyłu projektu uchwały. Generalnie chodzi o to, że starosta nie jest tutaj właściwym do rozpatrzenia tej skargi, a jest nim właściwy mazowiecki wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. To chodzi o ewidencjonowanie działek i szybkość tak jakby wprowadzania danych do rejestru, który rozumiem jako zlecenie rządowe tutaj wykonuje starosta i w zasadzie jest to uzależnione od mocy przerobowych. Tutaj te moce przerobowe jak zwykle są nieadekwatne do potrzeb, stąd wynikło powiedzmy jakieś nieporozumienie, ale natomiast no, już formalnie właściwym do rozpatrzenia tej skargi jest właśnie ten wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, dlatego też wnioskujemy o to, żeby przesłać do niego całą skargę. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Dziękuję bardzo, nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę wołomińskiego opisanego w druku nr 99? Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Raz, dwa,
trzy. Nie, więcej. Proszę jeszcze raz o wstrzymujących się. 5. Dziękuję bardzo. Ile jest osób? Informuję Państwa, że większością 17 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 24 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.14.10.2015 opisanego w druku numer 100. Proszę bardzo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Ta uchwała i kolejna w zasadzie są bliźniacze i dotyczą skargi jednej z firm na postępowanie, na jego przewlekłość. I to jest skarga skierowana na konkretnego, czy też na pracowników Wydziału Budownictwa. I tutaj niestety musieliśmy obydwie bliźniacze rozpatrzyć, czyli wskazać jako organ właściwy do rozpatrzenia tej skargi pana starostę. I o to też wnioskujemy jako komisja rewizyjna i w pierwszym przypadku i w następnym. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Pani Magdalena Suchenek.
Jeżeli chodzi o Wydział Budownictwa, tu są obie sprawy zjadowa. Ja pracuję w Urzędzie Gminy w Strachówce i mam jak najlepsze zdanie o tym wydziale. i też współpracuję z projektantami i nie zawsze jest tak, że to wina leży w pracowniku. Bardzo często to projektanci próbują sobie skrócić drogi i mniej wykonać. Ja mam taką zasadę, że zawsze jak odbieram pracę projektanta, konsultuję się z pracownikami, czy ona jest w pełni wykonana i nigdy nie miałam żadnych zastrzeżeń. Także panie starosto, pracownicy Wydziału Budownictwa jak najbardziej pomagają nam, pracownikom urzędu, w wykonywaniu działań. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą o numerze WAB.6740.14.10.2015 opisanego w druku numer 100. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Informuję państwa, że za projektem uchwały głosowało 23 radnych, nie było głosów przeciwnych i przy jednym głosie wstrzymującym się uchwała została przyjęta. Zamykam 25 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB 6740.14.12.2015, druk numer 101. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Tak jak już wcześniej wspomniałem, bliźniacza uchwała, w zasadzie projekt uchwały, zmienia się tylko inwestycja, której dotyczy, którą skarży ta sama firma i skarży w zasadzie ten sam Wydział Budownictwa. Tak więc ze względu na właściwość chcemy ją przekazać już jako w formie uchwały do pana starosty do rozpatrzenia. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy w związku z projektem uchwały ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Informuję państwa, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się, Rada przyjęła uchwałę. Zamykam 26 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę Wołomińskiego, druk numer 105. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Jest to jedna z kolejnych skarg pana Wiesława Stańczaka. Dosyć obszerna w swojej treści, gdzie jest bardzo dużo wątków poruszonych. Oczywiście te wątki się powtarzają, natomiast ten jeden wątek, który tutaj jest powiedzmy oryginalny, czyli żądanie poświadczenia zgodnie z informacjami, poświadczenia tak jakby odbioru informacji mailowej przy trybie żądania informacji, w trybie dostępu do informacji publicznej. No tutaj urzędnicy, czy też pan starosta w zasadzie nam wytłumaczył, że w tym przypadku ten tryb poświadczenia, czy też żądanie przez wnioskodawcę, żądanie takiego poświadczenia oficjalnego, no w przypadku złożenia tego drogą mailową nie obowiązuje. I to jest najistotniejsza rzecz z tej skargi pana Stańczaka. Dlatego też wnioskujemy o uznanie jej za niezasadne, bo niestety, tak mówią przepisy, tutaj nie obowiązuje KPA w tym przypadku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę Wołomińskiego opisanego w druku numer 105? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 7. Informuję państwa, że większością 15 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się, Rada Powiatu Wołomińskiego przyjęła projekt uchwały. Zamykam 27 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 28. Informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do jej złożenia. Pragnę Państwa poinformować, że wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych, oświadczenia te złożyli w terminie. Zostały one przesłane do właściwych urzędów skarbowych, jak również poddano je analizie. W niektórych, w wielu niestety, oświadczeniach pojawiły się pewne błędy. Mam nadzieję, że w przyszłości tych błędów unikniemy. Chodzi mianowicie o błędy na przykład takie jak brak określenia formy własności, czy własność jest przedmiotem majątku odrębnego, czy też małżeńskiej wspólności majątkowej, kiedy kwota dochodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i innych praw jest niezgodna ze zeznaniem PIT. Chodzi o punkt 8 oświadczenia majątkowego, kiedy nieokreślona jest forma prowadzonej działalności gospodarczej w punkcie 6 rzymskie ustęp 1, kiedy kwota dochodów z tytułu zatrudnienia jest niezgodna ze zeznaniami PIT, kiedy nieokreślono wartości nieruchomości, kiedy jest brak określenia zdarzenia, w związku z jakim zaciągnięto zobowiązanie. Proszę Państwa, są w tym zakresie pewne standardy, które zostały określone przez Warszawską Izbę Skarbową. Zapewne wszyscy Państwo radni z tymi standardami zostali zapoznani. Mam nadzieję, że w przyszłości, bo to są najczęściej pojawiające się błędy w naszych oświadczeniach, te błędy zostaną przez Państwa usunięte. Ja zachęcam Państwa radnych do tego, abyście z informacją z 20 października, nie chcę jej w tej chwili odczytywać ze względu na późną porę, zechcieli się zapoznać. Ta informacja będzie zdeponowana w biurze Rady, abyśmy w przyszłym roku tych błędów uniknęli. Też chcę zwrócić uwagę, że czasem zdarza się, że te błędy są wskazane przez Urząd Skarbowy w sposób niewłaściwy. Tutaj mam do wojewody mazowieckiego tego rodzaju uwagę, który sformułował uwagę do mojego oświadczenia majątkowego, że w punkcie 8 brak jest wykazania diety z tytułu pełnienia funkcji radnego. No tak akurat się składa, że w ubiegłym roku ja nie dostałem żadnej diety jako radny, więc tej informacji w swoim oświadczeniu nie zawarłem. Wojewoda tą informacją nie dysponowała, pomimo to sformułował uwagę do złożonego przeze mnie oświadczenia. Oczywiście ta sprawa zostanie na piśmie wyjaśniona. Informację także przygotował pan starosta i oddaję głos panu staroście. Dziękuję.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, więc tutaj oświadczenie majątkowe. Ja mam członków zarządu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób zarządzających i wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. I takich osób mamy 90. Wszyscy złożyli zobowiązania wraz z kopią zeznania wysokości osiągniętych dochodów w poprzednim roku podatkowym. W ustawowym terminie to jest do 30 kwietnia 2015 roku. I w wyniku analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych przez starostę wołomińskiego należy stwierdzić, że w większości zostały one sporządzone rzetelnie i starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Stwierdzone podczas analizy nieprawidłowości dotyczyły braku danych bądź niepełnych informacji w oświadczeniach. I uchybienia dotyczyły w części A brak danych dotyczących miejsca zatrudnienia i stanowiska 3 osoby, części A, punkt 1 rzymski, brak określenia własności, czyli chodzi tu o wspólność majątkową lub majątek odrębny, 20 osób. W części A, w punkcie 1 i 2, brak określenia własności, czyli również tutaj chodziło o wspólność majątkową i majątek odrębny, 4 osoby. I w części A, w punkcie 8 rzymskim, inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot uzyskanych z każdego tytułu i wpisywanie przychodu zamiast dochodu 6 osób i dochód niezgodny z deklaracją PIT-u 3 osoby złożyły i brak dochodu 2 osoby. W części A punkt 10 brak określenia zdarzenia, w związku z jakim zaciągnięto zobowiązanie 2 osoby i wykazano stan zobowiązania na 31 grudzień 2013 roku, jedna osoba. Składający oświadczenia zostali poinformowani o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku dokonanej analizy oraz zobligowani do wyeliminowania ich przy wypełnianiu kolejnych. W odniesieniu do zaistniałych błędów składający złożyli stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia do oświadczeń majątkowych. Wobec innych zaistniałych błędów nie skierowano wniosków o wszczęcie kontroli skarbowej. Po udostępnieniu treści oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej nie wpłynęły żadne uwagi z zewnątrz świadczące o zatajeniu lub nieprawidłowościach danych w oświadczeniach. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu staroście. Rozumiem, że w tej sprawie dyskusja nie jest przewidziana, ponieważ to jest sprawa każdego z nas. To jest tylko informacja, którą mamy państwu obowiązek przekazać. Zamykam 28 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 29. Interpelacja i zapytania radnych. Informuję państwa, że żadna interpelacja nie wpłynęła. Zapytania. Czy ktoś z państwa radnych chciałby sformułować zapytanie? Bardzo proszę, pan Robert Szydlik.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto, pytanie mam do pana starosty konkretnie. Chodzi mi o to zaproszenie na dzisiejszą, waham się, jak to nazwać, konferencję w szpitalu powiatowym. Wysłałem wczoraj do większości z państwa też jakby pytanie i wątpliwość z tym związaną. Przepraszam, można poprosić o chwilę? Nie chciałbym przekrzykiwać państwa. Wysłałem do części z państwa wczoraj pytanie o tę niby konferencję. Od razu podkreślę, że ja tutaj nie czynię zarzutu nikomu, czy pani marszałek, nie czynię zarzutu, bo w Polsce tak się utarło, że teraz przed jest kampania wyborcza, więc się wzajemnie tam ludzie sobie zarzucają, że albo kampania, bo coś się dzieje. Nie oszukujmy, jest kampania wyborcza, wszyscy, którzy są w nią zaangażowani, palą i się zaciągają, więc nie mówię, że się nie zaciągają. Ja nie tu czynię zarzut. Pracownik wyjaśnił mi, dlaczego termin zaproszenia w ostatniej chwili i to przyjmuję. Jedynie zarzut czynię o to, dlaczego nazywa się konferencją spotkanie, gdzie nie ma tematu tej konferencji. Bo ja bym rozumiał, żeby było powiedziane, nie wiem, profilaktyka szczepień, promocji zdrowia czy oddłużenia szpitala. No jaka to konferencja? Należałoby wskazać jakby, skoro była to konferencja, należałoby wskazać temat, zagadnienie i tak dalej. Podkreślam, że nie czynię zarzutu dotyczącego kampanii, bo wiele osób, jakby wiadomo, że jest teraz w tym okresie kampanijnym i trudno, żeby, no, nie da się czasami pewnych funkcji rozdzielić, więc jakby nie o to chodzi. Tu zwracam uwagę, że należałoby coś takiego może, no, przygotować, choćby z szacunku dla tak wysokiego urzędu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie starosto.
Dziękuję bardzo za uwagę, przyjmuję. Natomiast ja muszę powiedzieć tak, że wiele wokół szpitala działo się w ostatnim okresie, i dlatego też, i to w dobrym kierunku, jeśli chodzi i o oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i ze strony Marszałka Województwa Mazowieckiego. Także my tutaj ucieszyliśmy się, że jest taka możliwość, że będą uczestniczyć w tym spotkaniu, tak to nazwijmy. Chcieliśmy podziękować, bo w ostatnim okresie udało się wiele dobrego poczynić, bo dotacja w granicach 2 milionów złotych dodatkowo za nadwykonania już zostały jakby podjęte kroki i te środki wpływają, jak i na przyszłość. Więc tutaj dobrze wszystko rokuje, że ten szpital został zauważony przez nie tylko przez jakby tutaj marszałek województwa, marszałka Sejmu, ale i przez marszałka województwa mazowieckiego.
Bardzo dziękuję. Czy pan radny jeszcze chce kontynuować? Proszę bardzo.
W sprawie numer dwa, bo tutaj, no, przepraszam, nie uzyskałem odpowiedzi, czy był jakiś temat tej konferencji, bo konferencje mają, no nie wiem, program, temat i tak dalej. Tylko to, do innych rzeczy się nie odnoszę, ale zostawmy to. Chciałbym podziękować w kolejności chronologicznej Klubowi Radnych Prawa i Sprawiedliwości, tym z państwa radnych, którzy popierali w swoim czasie wniosek o rejestr umów. W trzeciej kolejności również ukłon w stronę zarządu. Dziękuję za uruchomienie tego rejestru umów od 1 października. Wniosek na przyszłość żeby ten rejestr był no, taki nowocześniejszy, bo w tej chwili to jest tak wydruk, skan, nieprzeszukiwalne, powinno być przeszukiwalne i pytanie, czy w rejestrze mogłoby się znajdować, nie wiem, jak to zrobić, czy rozszerzyć formułę. Podejrzewam, że mogą być też na przykład faktury dotyczące usług zamawianych nie w oparciu o umowę, a zakładam, że wydaje się też środki poza umową, na zasadzie zlecenie proste, nieduża kwota, wydaje się środki. To takie wnioski do przemyślenia, niekoniecznie pod dyskusję dzisiaj, bo rozumiem, że jest późna pora. Jeśli można, trzecia sprawa na szybko. Prosiłbym, bo to jest dla mnie istotne, ale dla wszystkich z nas powinno być, te flagi, które tutaj stoją. Co sesja, ja już parę razy po cichu to przestawiałem, przyznaję się. Później ktoś przychodzi i z powrotem je odkręca. W tej chwili ustawienie flag sugeruje nam, że jesteśmy w separatystycznej republice powiatu, nie wiem, no powiecie włomińskim, który bardziej się poczuwa do Unii niż do Polski. Dziękuję bardzo panu. To jest to. Ale cieszy mnie, że pan tutaj podziela i rozumie i odczytuje te sygnały. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym zamykam 29 punkt porządku obrad informacji i otwieram punkt 30. Informacje przewodniczącego rady. Pragnę państwa poinformować, że wpłynęło szereg pism starosty, wicestarosty, które dotyczą spraw rozpatrywanych przez Radę. Związane są choćby z rozpatrywaniem skarg, które w dniu dzisiejszym były rozpatrzone. Otrzymaliśmy, co jest źródłem wielkiego zaszczytu i przyjemności dla nas wszystkich, pismo szefa gabinetu prezydenta, pana Adama Kwiatkowskiego, który podziękował za życzenia i gratulacje skierowane do pana prezydenta z okazji wyboru. Otrzymaliśmy także pismo od dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej, która dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie. Pismo pana Karola Piotrowskiego, które dotyczy remontu drogi w miejscowości Starowola, gmina Jadów. Otrzymaliśmy także pismo pana Karola Piotrowskiego, które dotyczy znowu sprawy Starowola. Kilka pism, zresztą one dosyć sukcesywnie do nas są kierowane. Otrzymaliśmy pismo też od pana starostę, które dotyczy zespołu szkół specjalnych w Markach. Pismo wpłynęło do nas podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z zaproszeniem na konferencję Metropolia Warszawska, która odbyła się w dniu wczorajszym. Przepraszam, Metropolia Warszawska, taki jest tytuł tej konferencji. Pismo pana starosty, które dotyczy firmy GARD czy GUARD, nie wiem jak należy tę nazwę czytać. Skarga dzisiaj była rozpatrywana. Mamy także pismo starosty, które dotyczy skargi pana Dariusza Szymanowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Straży Pożarnej. Pismo wojewody mazowieckiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych. Zachęcam państwa do korzystania z zaproszeń, które są do nas skierowane przez ośrodek, jednostkę działającą obecnie w Pałacu w Chrzęsnem. Zwracam uwagę na niezwykle interesujące zaproszenia, które są do nas skierowane. Osoby, z którymi można się tam spotkać, to naprawdę osoby należące do śmietanki artystycznej naszego kraju. Zamykam 30 punkt porządku obrad, punkt 31, sprawy różne. Czy są jakieś sprawy? Bardzo proszę, pan radny Tomasz Szturo.
Choć część z państwa patrzy na mnie już z niepokojem, bo przecież to ponieważ i z lewej, i z prawej, i z naprzeciwka wśród nas są osoby, które kandydują w nadchodzących wyborach, to pozwolę sobie życzyć im, aby osiągnęli dobry wynik, niezależnie z której formacji się wywodzą, abyśmy się spotkali następnym razem usatysfakcjonowani. Życzę państwu powodzenia.
Myślę, że wszyscy się do tych... Gratuluję refleksu. Myślę, że wszyscy się do tych życzeń przyłączamy. Ja myślę, pójdźmy dalej. Życzymy wszystkim sukcesu, ponieważ Wierzymy w to, że liczna reprezentacja powiatu wołomińskiego w parlamencie przełoży się na realizację naszych oczekiwań i zamierzeń. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zamykam 31 punkt porządku obrad i zamykam sesję. Proszę Państwa, oczekuje na nas bus. Czy jedziemy zgodnie z ustaleniami? To będzie trzeci czwartek miesiąca. Czy przedostatni?